Panie prezesie, słuchał pan wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy?
Tak, oczywiście. Słuchałem wystąpienia prezydenta i cieszę się, że poruszył kwestię też wdrożenia w Polsce programu pracowniczych planów kapitałowych. Czekamy na decyzję finalną dotyczącą podpisania ustawy. No, dzisiaj można powiedzieć, prezydent zapowiedział, że najprawdopodobniej tę ustawę podpisze, więc jako Polski Fundusz Rozwoju intensywnie pracujemy już przygotowując wdrożenie tego programu.
Element dyskusji, debat, polemik za nami, teraz element ciężkiej pracy, żeby ten system zaczął działać już za chwilę.
Tak, jako Polski Fundusz Rozwoju będziemy chcieli dotrzeć do praktycznie wszystkich pracodawców, jak najszerszego grona pracowników z informacjami na temat zasad i korzyści związanych z systemem pracowniczych planów kapitałowych. Utworzymy na początku drugiego kwartału dedykowany portal, gdzie będzie można znaleźć wszelkie informacje na ten temat. Utworzymy call center, gdzie wszyscy mogą zadzwonić, dowiedzieć się, zadać wszelkie pytania oraz rozpoczniemy dużą akcję informacyjną poprzez media od pierwszego kwartału po to, aby przez kolejne dwa lata mówić o tym, dlaczego warto uczestniczyć w systemie PPK, jakie są zasady związane z utworzeniem, jakie korzyści, jakie obowiązki, po to, żeby cały ten proces przejść możliwie sprawnie.
Kiedy będzie ta rewolucja dla przedsiębiorców? Bo jak rozumiem, o dobrze pamiętam, proces wchodzenia będzie stopniowy.
Tak, całość programu ze względu na jego skalę będzie rozłożona na dwa lata. Od 1 lipca przyszłego roku mówimy o tworzeniu programu w dużych firmach zatrudniających ponad 250 osób. Ponieważ sam proces zbierania deklaracji dotyczących uczestnictwa pracowników trwa kilka miesięcy, ten program jeszcze w przyszłym roku nie będzie oznaczał kosztu dla pracodawców. W 2020 roku są to firmy średnie i na koniec najmniejszy sektor finansów publicznych, więc mamy przed sobą prawie dwa lata właśnie takiej dużej kampanii informacyjnej i procesu tworzenia tego systemu, który ma być powszechny, dedykowany 11,5 miliona pracowników.
Druga strona równania. Z jednej są te pieniądze, które z funduszu płac przypłyną do PPK, z drugiej są instytucje finansowe, które będą tym obracać. Już pan prezes kontroluje, już się spotyka, tak żeby te pieniądze na pewno były najlepiej i najbezpieczniej inwestowane.
Tak, tutaj w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych jestem przekonany, że mamy ściśle określoną, dobrze zdefiniowaną politykę inwestycyjną, są limity ostrożnościowe, ta polityka jest zróżnicowana, obejmuje najróżniejsze instrumenty finansowe, są też inwestycje w Polsce, za granicą, akcje, obligacje, po to, żeby zapewnić możliwie duże bezpieczeństwo, ale oczywiście też szanse na osiągnięcie korzystnych zwrotów w długim terminie. Na instytucje finansowe zostało też wrzuconych dużo obowiązków, jeżeli chodzi właśnie o administrowanie tymi programami, żeby odciążyć pracodawców. Jest niski poziom kosztów zabezpieczony na poziomie 0,5 punktu procentowego, więc jestem przekonany, że wszystkie te główne elementy mające zapewnić bezpieczeństwo, sprawność i atrakcyjność systemu zostały w ustawie przewidziane.
No i teraz ten słoń, którego staramy się nie zauważać, dymisja szefa KNF-u dla pana prezesa. Nie jest to informacja, że być może trzeba najpierw poprawić nadzór, żeby na pewno wiedzieć, że te pieniądze będą bezpiecznie inwestowane?
W Polsce nadzór systemu finansowego jest jednym z najlepszych, nie mam wątpliwości, w Europie, jeżeli nie na świecie. Od kilkunastu lat rzeczywiście regulacje sektora bankowego, rynku kapitałowego są bardzo ścisłe. Dzięki temu uniknęliśmy kryzysu w 2009 roku, a polskie banki, tak jak PKO Bank Polski, wygrywa europejskie tak zwane stres testy, czyli jest pokazywana jako najsilniejsza instytucja, najstabilniejsza w Europie. Co nie znaczy oczywiście, że nie uniknęliśmy błędów, którym były chociażby kredyty walutowe, czy polisolokaty, czy ta afera związana z obligacjami firmy GetBack, czy niestety też niewątpliwie naganna rozmowa przewodniczącego KNF-u z panem Leszkiem Czarneckim. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Na pewno bym potrzeba czasu, żeby teraz ponownie odbudować zaufanie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że premier Mateusz Mateusz Morawiecki zainicjował już dużą reformę nadzoru nad rynkiem finansowym. Rząd przyjął zmiany w ustawie o nadzorze. Przed tygodniem, w piątek, przyjął je Sejm. Jest tam szereg systemowych zmian mających na celu właśnie uczynienie nadzoru nad sektorem finansowym jak najsilniejszym.
Dla pana, jako dla szefa niezwykle istotnej jednostki, wszyscy o tym dobrze wiemy, to co się stało z Markiem Chrzanowskim, to nie jest niebezpieczeństwo rozwojowe? To nie jest tak, że pan nagle działa w otoczeniu, które jest trochę bardziej nieprzewidywalne?
No, oczywiście jest to sytuacja negatywna, natomiast jeżeli odniesiemy to do tematu pracowniczych planów kapitałowych, to mówimy o programie, który ma być na kilkadziesiąt lat, bardzo długoterminowo, i to, że pojawiły się pewne błędy, kryzysy, to się zdarza, tak? To nie zwalnia nas z obowiązku od tego, żeby z jednej strony, tak jak robi to już zainicjował premier Mateusz Morawiecki, wzmacniać nadzór, z drugiej strony wzmacniać sektor finansowy, a przede wszystkim budować właśnie oszczędności emerytalne Polaków. To są programy długoterminowe, nie powinniśmy tutaj podejmować żadnych decyzji pod kątem, biorąc pod uwagę tylko bieżące wydarzenia. Ja jestem przekonany, że za kilka lat nadzór powróci do silnej reputacji, wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski z tej sytuacji i będziemy mieli sprawny, efektywny system finansowy, który będzie sprzyjał naszemu rozwojowi gospodarczemu.
Ostatnie pytanie o działalność już poza PPK, taką stymulującą PFR-u. Gdzie teraz jest, gdzie teraz uwaga pana prezesa jest najbardziej skupiona? Na którym sektorze, na której gałęzi przemysłu teraz państwo się skupiacie, żeby tam intensywnie działać?
Bardzo mocno cały czas koncentrujemy się na branży, na sektorze innowacji. Mamy pewne sukcesy, udało się utworzyć już 21 funduszy finansujących właśnie te młode, innowacyjne firmy, tak zwane startupy. To jest już w tej chwili naprawdę największy program w tej części Europy. Towarzyszy temu tego szereg programów ukierunkowanych na edukację, szkolenia, właśnie jak budować biznes, jak budować projekty technologiczne, więc cały czas innowacje, oczywiście duże inwestycje infrastrukturalne, wsparcie ekspansji międzynarodowej polskich firm, to są nasze priorytety.
Właśnie, bo jeszcze pytam, jakoś takie duże przejęcie, czy PFR gdzieś jeszcze zainwestuje w dużą istniejącą już spółkę?
No to jest tak, że to oczywiście duże transakcje są spektakularne, wiążą się z dużym zainteresowaniem, tak jak przejęcie ostatnio Polskich Kolei Linowych. Natomiast my naprawdę większość naszej aktywności koncentrujemy przede wszystkim na programach dla małych i średnich przedsiębiorstw, właśnie na obszarze związanym z nowymi technologiami. Z PKO Bankiem Polskim ogłosiliśmy teraz utworzenie polskiej chmury obliczeniowej. To będzie dla nas ważny projekt na najbliższe miesiące. Ma być to krok milowy w kierunku cyfryzacji też polskiej gospodarki, więc oczywiście te duże transakcje się zdarzają, ale bardzo dużo pracy jest taki wspierający rozwój i unowocześnienie polskiego sektora, w ogóle przedsiębiorstw, czy poprawy jakości infrastruktury.
Inwestycja na rynku finansowym jest możliwa?
Nie analizujemy żadnych transakcji na rynku finansowym.
I to jest ostatnia odpowiedź, panie prezesie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Łukasz Jankowski rozmawiał z Pawłem Borysem, szefem, prezesem Polskiej Fundacji Rozwoju podczas kongresu 592 dzień kongresu dzisiaj w Rzeszowie. Może będziemy mieli połączenie z Łukaszem Jankowskim i może uda nam się zadać mu pytanie na temat tego, co mówi się o tej historii i o historiach związanych z KNF-em. Teraz na zegarze godzina 9:45. A trudno. Niech zaśpiewa Gotye. A gościem Poranka Wnet jest charyzmatyczny ksiądz Witold Szulczyński, salezjanin, od 25 lat pracujący w Gruzji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Powiedziałem charyzmatyczny, wymieniliśmy kilka zdań podczas piosenki, z tych zdań się wiele dowiedziałem. 25 lat temu przyjechał ksiądz do Gruzji, w Gruzji założył Caritas, a teraz pomaga, mieszka, żyje, naucza w Gruzji, buduje szkołę i co jeszcze?
Znaczy, najkrócej mówiąc, dzień dobry, najkrócej mówiąc, staram się pomagać biednym. To są takie dwie główne grupy. Ludzie starsi, emeryci, renciści, którzy otrzymują równo 60 euro na miesiąc, nawet trochę mniej. I jak sami mówią, to jest za dużo żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć. I staram się pomagać dzieciom z rodzin rozbitych, dzieciom sierotom, dzieciom, które przez kilkanaście lat czasami mieszkały w Caritasie, kończą 18 lat, muszą opuścić dom dziecka i nie mają się gdzie podziać.
Ksiądz, dużo jest takich osób?
Staruszków, emerytów, rencistów, jak ja mówię, babuszki na nich, bo to w większości kobiety to są tysiące, to jest dziesiątki, setki tysięcy w całej Gruzji, a dzieci pomagam kilkudziesięciu w tej chwili. Dzieciom.
25 lat w Gruzji, czyli ksiądz może dać świadectwo tego, co działo się w Gruzji, jak zmieniała się Gruzja, co zdarzyło się w 2008 roku, świadectwa dotyczące współpracy świętego Jana Pawła II z Kościołem w Gruzji. To może od tego ostatniego zacznijmy.
Znaczy, przyjechałem do Gruzji w 93 pracować w nuncjaturze jako sekretarz nuncjusza i jeździłem służbowo przez pierwsze lata często do Rzymu. I praktycznie zawsze spotykałem się albo z papieżem, albo przynajmniej z księdzem prałatem, potem biskupem, arcybiskupem, księdzem Dziwiszem, Stanisławem, który bardzo dużo pomagał w imieniu Ojca Świętego. Bardzo często dostawałem pomoc konkretną do ręki od Jana Pawła II. Czasami to było jak w 99 roku, kiedy Ojciec Święty był w Tbilisi, 50 tysięcy dolarów na kupno ziemi pod budowę domu dla biednych. Były to kontenery z jedzeniem, z ubraniami. Kiedyś stały ołtarz z Watykanu wywiozłem, kielichy, puszki, ornaty, jedzenie, buty, właściwie wszystko, sprzęt medyczny, wszystko to, co Ojciec Święty otrzymywał, rozdawał biednym. Współpracujemy ściśle z Kościołem Prawosławnym. Ojciec Święty, kiedy wyjeżdżałem w 93 roku, powiedział mi, że mamy w Gruzji robić wszystko, aby prawosławni byli dobrymi prawosławnymi, a katolicy dobrymi katolikami, to znaczy żadnego prozelityzmu. Pomagamy biednym bez względu na narodowość, na religię i tak dalej.
I jakie są relacje między Kościołem Prawosławnym a Kościołem Katolickim w Gruzji?
To znaczy, to nie jest taka prosta sprawa, bo nuncjatura apostolska, gdzie pracowałem 15 lat, ma relacje bardzo dobre z Kościołem Prawosławnym, z patriarchą, z wieloma biskupami. Kościół katolicki ma relacje, powiedziałbym, poprawne, dobre. Są pewne problemy, ale to jest złożona historia. Ja osobiście mogę powiedzieć, że mam relacje przyjacielskie zarówno z patriarchą Eliaszem II, jak i z wieloma biskupami, bo od lat współpracujemy, pomagając biednym.
Ten dom dla biednych, na który 50 tysięcy dolarów dał Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, stanął?
Tak, stanął, funkcjonuje od ponad 10, od 15 lat. Tam mieszkają dzieci z ulicy, jest duża stołówka dla biednych, dzienne centrum, są różne pracownie dla dzieci biednych, dzieci z marginesu i tak dalej, które przychodzą przed szkołą, po szkole dostają posiłek, uczą się w różnych pracowniach, po prostu mogą się nauczyć zawodu, nie przebywają na ulicy, a jak wiemy, na ulicy nic dobrego te dzieci się nie nauczą.
25 lat, świadectwo, jak Gruzja się zmieniała w tym czasie, jaka była uśmiech na... Uśmiech wystąpił, no bo tak, to trzeba w minutę opowiedzieć.
W 93 roku, kiedy przyjechałem, nie było wody, nie było światła, nie było gazu, nie było niczego. Nuncjusz apostolski Jean-Paul Gobel, z którym pracowałem, kiedyś w pokoju poszedłem go zbudzić, bo wyjątkowo zaspał, miał w pokoju -2, arcybiskup Jean-Paul Gobel. Dzisiaj Gruzja jest krajem dla ludzi, którzy mają pieniądze europejskie. Można kupić wszystko, jest światło, gaz, piękne sklepy, oświetlone ulice. Właściwie wszystko, ale tylko dla pewnej części tych, którzy mają pieniądze, a większość społeczeństwa ich nie ma. Jak mówiłem, w najtrudniejszym położeniu są ludzie, emeryci, renciści, rodziny wielodzietne.
W 2008 roku podczas wojny gruzińsko-rosyjskiej ksiądz był w Tbilisi?
Byłem w Tbilisi, byłem chyba, przynajmniej tak mówił arcybiskup, biskup z Gori, biskup Andrzej, byłem pierwszym obcokrajowcem, któremu udało się do Gruzji dojechać. Z nuncjuszem apostolskim żeśmy pojechali, potem nas kolejnego dnia, po dwóch dniach zawiozłem 16 ton jedzenia dla ludzi, którzy zostali w Gori. W Gori mieszkało około 80 tysięcy ludzi, 70 parę tysięcy uciekło przed wojskami rosyjskimi, które okupowały Gori i były w połowie drogi między Gori a Tbilisi, to jest 40 kilometrów od Tbilisi. I myśmy do tego oblężonego miasta, otoczonego przez wojska rosyjskie, oszukując trochę rosyjskich żołnierzy, mam taką wewnętrzną satysfakcję, że udało mi się ich oszukać, zawieźli 16 ton jedzenia, kupione te jedzenie było za pieniądze, które otrzymaliśmy od papieża Benedykta.
A świadkiem tego słynnego wiecu, na którym wystąpił Lech Kaczyński, ksiądz był?
Byłem na placu przed parlamentem, na ulicy, to jest właściwie, to jest Aleja Rustaveli. Byłem na tym placu zresztą wiele razy. Byłem od początku do końca w Tbilisi, jeździłem wielokrotnie do Gori, do Ergneti, to jest taka wioska na granicy z Osetią, dosłownie kończy się wioska, jest granica i widać Zhinvali, to jest stolica Osetii Południowej. Woziłem im jedzenie, kilka kontenerów blachy, bo tam wszystkie domy praktycznie były zniszczone. No pomagaliśmy jak się dało.
Gruzini mają otwarte serca dla Polaków, szczególnie otwarte po tym 2008 roku.
To znaczy, Gruzini mają wielką sympatię dla Polaków. Myślę, że te nasze dwa narody są w jakiś sposób ze sobą połączone. Mamy trochę podobną historię. Oba nasze narody jakoś nie darzą specjalną sympatią, powiedziałbym, wielkiego brata ze wschodu, brata w cudzysłowie. Prezydent Kaczyński był w Tbilisi kilka razy, kiedyś miałem nawet okazję z nim spożywać razem z nuncjuszem obiad. Na pewno w Gruzji prezydent Kaczyński jest bohaterem. Jest ulica poświęcona prezydentowi Kaczyńskiemu. W Gruzji był także prezydent Komorowski, Kwaśniewski. Pamiętam, jak żona pana prezydenta Kaczyńskiego podarowała dzieciom z Caritasu komputer. Te relacje były i są, bym powiedział, bardzo dobre.
Teraz w Gruzji są wybory prezydenckie. Jak ta scena polityczna wygląda? Czy jakie są wpływy? Wpływy rosyjskie są wpływami numer jeden. Czy Gruzini obronili swoją suwerenność?
To znaczy, ja prawdę mówiąc, pracując w nuncjaturze, interesowałem się polityką. Dzisiaj moją polityką to jest ojcze nasz i przekazanie miłości bliźniego, ale były wybory, prawdę mówiąc, to nie wiem, kto wygrał drugą turę. Tam było dwóch kandydatów. Była pani ambasador Francji i potem jakiś czas ta pani była ministrem spraw zagranicznych, pani Salome Zurabaszwili, i był były minister spraw zagranicznych, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, profesor. Nie wiem, kto te wybory wygrał. Prezydent w Gruzji nie ma wielkiej, w cudzysłowie, władzy i roli. To jest raczej taka reprezentacyjna, taka honorowa funkcja. Mimo wszystko na pewno jego głos się liczy w polityce.
Czy w jakiś sposób w przyszłości słuchacze Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Warszawy i Krakowa oraz radia, które słychać na całym świecie, mogą pomóc w dziełach księdzu?
To znaczy, po zakończeniu pracy w Caritasie, potem byłem krótko proboszczem w Szwajcarii, ale w tej Szwajcarii mi było tak dobrze, że aż za dobrze, i wróciłem do Gruzji. Od 5 lat pomagam potrzebującym, prawie od 6 ludziom. Założyłem małą fundację, która nazywa się po włosku Insieme per Prossimo, razem dla bliźniego. I każda pomoc, nawet najdrobniejsza, każdy gros będzie mile widziany, tym bardziej, że jako salezjanie zaczynamy, kupiliśmy ziemię, budować dzieło salezjańskie dla młodzieży biednej.
I teraz nastąpi niedługo start tej budowy.
To znaczy, jak wrócę, kiedy wrócę 20, podpiszę dokumenty, bo ziemia jest już nasza, i zaczniemy.
I zaczniemy budować razem. Bardzo serdecznie dziękuję za krótką wizytę w Poranku Wnet, bo tyle rzeczy ksiądz ma do powiedzenia, ale takie są reguły tej gry. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Ksiądz Witold Szulczyński był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:59.